Chciałem wam dzisiaj powiedzieć coś, co wierzę, że musimy zrozumieć, żeby pomóc sobie i innym. Sobie w pewnym uściśleniu, a innym być może zwiastując im Ewangelię, czy mówiąc o Panu. Na pewno wiele razy spotkaliście się z takimi słowami, że chcąc być zbawionym, musisz zaprosić do swojego serca, i dokończcie zdanie, Pana Jezusa, nie? Że chcesz być zbawiony, musisz zaprosić Jezusa. I chciałem troszeczkę, jeśli chodzi o takie stwierdzenie, powiedzieć parę myśli, które nie do końca w nim są prawdą, ale nie zauważamy tego, i myśli, które są prawdą, którą musimy odkryć w Słowie Bożym. Na wielu ewangelizacjach, na wielu wieczorach ewangelizacyjnych czy nabożeństwach ewangelizacyjnych, gdzie są kazania, właśnie brzmi to, nie, że na koniec, kiedy kończy się zwiastowanie słowa, mówi się do ludzi, musisz zaprosić teraz, kto chce zaprosić Pana Jezusa do swojego serca. Teraz pytanie, czy to prawda? Już od razu oczywiście wiemy, że mówiąc do swojego serca, mi nie chodzi o to teraz, żeby łapać się za słówka, wiecie. Wiadomo, że tu nie chodzi o kardio, w sensie serce, które pompuje krew. Chodzi o swoje życie. Bo czasem się ludzie łapią, że Jezusa się tam nie zaprasza do serca, bo to nie o to mi teraz chodzi, to wiecie. Pytanie brzmi, czy to jest prawda, że jeśli zaprosisz Pana Jezusa do swojego serca, tak jak mówię, dziwnie to brzmi, nie? Serca. Jeśli zaprosisz Pana Jezusa do swojego życia, okej, teraz jeśli kogoś drażniłem, bo niektórzy, jak już mówię, nie? Już mi się zdarzyło, że słuchaj, to pompa krwi, tam Jezusa nie mam. Ja jeszcze raz powtarzam, nie o to chodzi. Czy prawdą jest, że jeśli zaprosisz Jezusa do swojego życia, jesteś zbawiony? Tak? To prawda. Niektórzy z was się zaczęli zastanawiać, nie? Czy to tak zwana pułapka kaznodziejska, że powie coś, ja powiem amen, a on potem powie, że nie, nie? A on ma mikrofon. Nie o to mi chodzi. Tak, to jest prawda, ale ta prawda jest nie zawsze właściwie zrozumiana, to chcę powiedzieć. I jak mówię dzisiaj, wielu chrześcijan przyzwyczaiło się do tego powiedzenia. Inna rzecz, że niewielu chrześcijan dzisiaj zachęca innych ludzi do zapraszania Jezusa. Jakby gdzieś Kościół zamilkł, jakbyśmy zapomnieli, że właściwie jedynym celem tego, że tu jesteśmy na ziemi, to jest głoszenie Ewangelii, bo właściwie najprościej to by było zaraz po tym, kiedy się człowiek nawróci, no to żeby umarł. To było najprościej, jeśli wierzymy, że tam dla nas jest lepiej. Oczywiście wiemy, że nie tego chce Bóg. Bóg chce, abyśmy rozkłażrali cnoty tego, który nas powołał do życia wiecznego. Bóg chce, abyśmy żyli Ewangelią, głosili Jego imię, abyśmy przez Jerozolimę, Samarię, aż po krańce ziemi byli zwiastunami, świadkami Ewangelii. A więc ja nie chcę teraz i tak tego braku ewangelizacyjności w ludziach, w nas czasami, pogorszyć, mówiąc, że nie, to nieprawda, nie powinno się w ogóle zapraszać Jezusa. Nic z tych rzeczy nie chcę powiedzieć i niech mi nikt tego nie włoży w usta. Ale słyszałem na przykład, i na pewno się z tym spotkaliście, tak zwane raporty misyjne albo świadectwa ewangelistów, gdzie jakiś ewangelista, czy to tam amerykański, czeski, polski, czy jaki by nie był, donosi, że na jego spotkaniu tysiące ludzi zaprosiło do swojego życia, do swojego serca Pana Jezusa i on mówi, poszli do domu i nikt im już tego zbawienia nie odbierze. Ja myślę, że to nie jest prawdziwe stwierdzenie. Trochę się z nim nie zgadzam i zaraz wam powiem dlaczego. Czasami ludzie mówią tak, nie wiem, czy się wam zdarzyło, to ja na przykład rozmawiam z człowiekiem, zresztą całkiem niedawno, nie? I mu mówię o Panu Jezusie, o swojej wierze, o tym, co Jezus zrobił w moim życiu i słyszę to, co przede wszystkim w Polsce bardzo często usłyszycie. Tutaj na Zaolziu rzadziej to usłyszycie, ale słyszę, jak człowiek do mnie odpowiada, ja nie zmienię swojej wiary. I to jest jeszcze facet, który, wiecie, brudny, zatacza się trochę, taki lekko, mam wrażenie, że jego wiara to się gdzieś kształtuje pomiędzy monopolowym i piwnicą. I on mi mówi, że nie zmieni, nie? I aż korci powiedzieć, chłopie, żebyś ty mógł coś zmienić, żeby zmienić stare buty na nowe buty, to trzeba mieć najpierw stare buty. Żebyś ty mógł zmienić wiarę, to musiałbyś mieć w ogóle jakąś najpierw. Ty możesz pozyskać wiarę, bo żadnej nie masz. Oczywiście nie mówi się takiemu człowiekowi w ten sposób, nie? Ale o to mi chodzi, że tak z wiarą czasami jest. Tak też, by coś utracić, trzeba to mieć. I czasami ludzie mówią, że zaprosili Jezusa do swojego życia i teraz są zbawieni. Zaprosiłem Pana Jezusa do mojego serca. I mówią, że mają, że przeżyli coś z Bogiem, że no przecież 15 lat temu modlił się modlitwą grzesznika, ewangelista mówił, on powtarzał i zaprosił, albo kiedyś tam zaprosił i Pan Jezus tam jest i nikt mu tego nie zabierze, ale potem, kiedy przychodzi ogień, kiedy przychodzi z górki w życiu, kiedy, przepraszam, nie z górki, a pod górkę chciałem powiedzieć, kiedy nie jest z górki, kiedy się robią komplikacje, okazuje się, że tylko powtarzaliśmy Ewangelię z drugiej ręki. Że to nie było nasze przeżycie. I mówimy, Jezus wszystkich kocha, ale dlatego to mówimy, bo to słyszeliśmy. To jest z drugiej ręki. Wiecie, to jest z drugiej ręki. Są ubrania second hand na przykład, nie z drugiej ręki. Idziesz do takiego sklepu, gdzie kupujesz garnitur Armaniego na wagę. W Polsce widziałem taki sklep, pisało tani Armani. 1 kilogram, tyle, nie? To jest z drugiej ręki, to nie jest oryginał. I czasami tak jest z Ewangelią, że coś powtarzamy. Czemu to powtarzamy? Bo wszyscy tak mówią. Albo bezpieczniej jest tak mówić, bo jak powiemy inaczej, to nie daj Boże, co nam jeszcze zrobią albo powiedzą. W swoim czasie zresztą przypomina mi się taka anegdota, którą nieźle się uśmiałem, o facecie, który jechał samochodem i zderzył się z wozem, z koniem, wiecie, koń ciągnął wóz, nie? I potem go pozwało Towarzystwo Ubezpieczeniowe i mówi, pan kłamał, ponieważ tutaj mamy od policji napisane, że nic panu nie było, że pan się ma bardzo dobrze, a do nas pan przychodzi z ubezpieczeniem, że chce pan pieniędzy za pobyt w szpitalu, za połamania, rany i wszystko, co pan wycierpiał. A policja pisze, że pan się ma dobrze. Czy pan ma coś na swoją obronę? Mówi, tak. Kiedy obudziłem się, zaraz po wypadku doszedłem do siebie, stało nade mną 3 policjantów, obok konał martwy koń, a obok leżałem ja. Policjant podszedł do konia i mówi, biedaku, z ciebie już nic nie będzie. Masz się dobrze? No nie masz się dobrze. I strzelił mu w głowę. Potem podszedł do mnie i się spytał, czy pan ma się dobrze. Powiedział to, co wiedział, bo tak wszyscy mówili. Popatrzmy na to zapraszanie, na to, co my powtarzamy i co rzeczywiście powinno się wydarzyć i co się wydarza. Po pierwsze, zaproszony Jezus zawsze przyjdzie. Jeśli zapraszacie Jezusa, to Jezus zawsze przychodzi. W dziwnych okolicznościach, pośród dziwnych ludzi, ale On zawsze kochający przychodzi w każde miejsce. Czy człowiek go zaprasza w więzieniu, czy w szpitalu, czy w kościele, czy w domu na kolanach, czy w nocy, czy w dzień. Popatrzmy na to, jak ludzie go zapraszali. W Łukasza w 7 rozdziale od 36 wersetu mamy napisane i zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Teraz znacie tą historię, ale mimo to mogę zadać pytanie. Jeśli to był faryzeusz, to czy Jezus przyjął to zaproszenie, czy nie przyjął? Bo to faryzeusz, to ten zły, nie? A więc zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie. Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Zobaczcie, zaprosił Jezusa, Jezus odpowiedział na jego zaproszenie i kiedy zaczyna się dziać dokładnie to, co właśnie powinno się przy Jezusie dziać, on zaczyna w środku w sobie to krytykować. A więc widzimy tutaj W tym pierwszym zaproszeniu, które wam wskazuje, że Jezus przychodzi nawet tam, gdzie ktoś nie wie do końca nawet co ma myśleć. Właściwie ten chłop nie wiedział za bardzo, w co on wierzy. Nie? On miał swoją religię, no ale zaproszę tego Jezusa, w końcu to pewna autorytet. Jeszcze wtedy faryzeusz myślał, że coś z tego może, że coś się dowie, nie? Że jeszcze wtedy nie byli tak zatwardziali, jak zaraz potem. Faryzeusz go zaprosił, ale chcę, byście to tutaj zobaczyli, przyjaciele, w Słowie Bożym. Faryzeusz go zaprosił, ale to tak naprawdę grzesznica go spotkała. On go zaprosił, ale go nigdy nie spotkał. To ona go spotkała. Faryzeusz miał go przy stole, ale to ona przy tym stole coś z siebie ofiarowała i coś przy tym stole wzięła. Jezus przychodzi nawet do tego krytykanta, bo on chce, aby człowiek miał możliwość go poznać. Jezus chce być poznawany, bo Jezus ma dla nas nie tylko swoją miłość, ale ofertę życia wiecznego. Faryzeusz go zaprosił. Ale to nie jego, przynajmniej w tym momencie, ale jej życie się zmieniło. On Pana zaprosił, ale to ona mu się całkowicie oddała. Ona poszła w pokoju, a on pozostał w swoim niepokoju. Czy ten faryzeusz zaprosił Jezusa? Czy to coś zmieniło w jego życiu na tamten moment? Wiadomo, że później różne rzeczy ludzie przeżywają. Ale w tym momencie właściwie nawet trochę pogorszyło sytuację. Niewiele się zmieniło. To tak prawdziwie, to ta kobieta na tym wszystkim tego Jezusa zaprosiła naprawdę do swojego życia. Idę dalej w tym, co chcę dziś powiedzieć. W Łukasza 11:37 mamy takie słowa. A gdy to mówił, zaprosił go do siebie pewien faryzeusz na posiłek. To jest inny faryzeusz, inna sytuacja, parę rozdziałów dalej. Wszedłszy więc, zasiadł do stołu. Jezus przyjdzie nawet tam, gdzie ludzie chcą mu narzucić, kim ma być. Przyjdzie nawet tam, gdzie ludzie mają pewien plan, że spróbują po swojemu. Gdzie wie, że będą go oceniać, ponieważ Jezus chce, abyśmy go widzieli i ma coś do powiedzenia. I oczywiście, kiedy przychodzi tam do tego faryzeusza akurat, siada, pierwsze, co Jezus słyszy, to nie słyszy to, czy coś mu trzeba. Czy może nie trzeba mu nóg obmyć, czy nie trzeba się nim zająć. Tylko pierwsze, co słyszy, to, że nie umył rąk. I to nie dlatego, że faryzeusz się boi, że Pan Jezus zachoruje. Czy kiedyś wyszła taka książka z teologii o dzieciństwie Jezusa i tytuł tej książki brzmiał: czy Jezus mógł się przeziębić? Ale to nie o tym dziś mówimy. Faryzeuszowi nie o to w ogóle chodziło. Jemu chodziło, my wiemy, że o religię. On mu chciał narzucić, że słuchaj, my mamy swoje zasady i jesteśmy z tego dumni i dlatego Pan Bóg nas kocha. Nie omyłeś rąk. No o nie, to nie, to jest straszne. Ale Jezus przyszedł. I pomimo to, nikt nie może powiedzieć, że Bóg lekceważy. Znowu, Jezus przyjął zaproszenie. Bóg nas miłuje i jesteśmy wiele dla Niego warci. Wraz z Jezusem jednak zawsze pojawia się wybór i Ewangelia. Prawda i nasze puste pole do wpisania swojego tak albo swojego nie w tą prawdę. On odpowie na zaproszenie, ale i my będziemy musieli odpowiedzieć na jego wizytę. Dlatego chcę powiedzieć, że samo zaproszenie, powiedzenie, że zaprosiłem Jezusa do swojego życia, to jest naprawdę duże nieporozumienie, to jest dużo za mało i nie do końca wyjaśnia to, co naprawdę powinno się stać. Bez czepiania się słów, bo mi nie chodzi o czepianie się słów. Jezus na tamtym spotkaniu przy tym faryzeuszu, który go ocenia i krytykuje, zaczyna mówić o oczyszczaniu kubka z zewnątrz. Pamiętacie, mówi, jesteście jak kubek, tylko z zewnątrz kielich myjecie. W środku nie nadaje się do podania swojego życia Bogu w niczym. Bo z zewnątrz wszystko fajnie wygląda. Ma w domu Jezusa. Ludzie będą mogli powiedzieć, no to jest ktoś, miał rabi, Jezus był u niego w domu i tak dalej. Ale to właśnie w domu tego faryzeusza, jak będziecie sobie dalej czytać, bo chcę zmierzać do tematu tej lekcji biblijnej, to w domu tego faryzeusza właśnie, kiedy Jezus zaczyna im mówić prawdę, wiecie jak oni odpowiadają? Oni odpowiadają: nauczycielu, dlaczego nas znieważasz? to w tym domu uznano prawdę za zniewagę. Inne miejsce, gdzie Jezusa zaproszono, troszeczkę bardziej radosne miejsce, to jest w Ewangelii Jana w 2 rozdziale. Mamy taki moment, że zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele, Jana 2:2. I znowu, zaproszono Jezusa na wesele. Czy Jezus odmówił, czy poszedł? I mieli szczęście, że poszedł. Jezus przychodzi do tych ludzi. Jego obecność nie jest tam jakąś obojętną, wiecie, że był, zjadł, poszedł, nawet nie zauważyli. On zaproszony zawsze, kiedy zaprosisz Jezusa do swojego życia, to jeśli rzeczywiście masz na myśli spotkanie z Bogiem, Jezus zacznie objawiać siebie. Jezus cię nie będzie pytał o staż w kościele, o to, ile lat do Niego chodzisz, o to, ile teologicznych tytułów mamy, ile książek przeczytaliśmy i tak dalej. Jezus przychodzi i zaczyna objawiać siebie, prawdę o Bogu. I w wypadku tego zaproszenia Jezus uratował to wesele, tak jak ratuje każdego, kto pragnie Jego obecności. Tak jak uratował moje życie, gdy Go zaprosiłem do mego życia. Ale idę dalej, abyśmy coś tutaj zobaczyli. A w Jana w 11 rozdziale znowu mamy, tam nie ma już słowa zaprosili, ale znowu mamy wezwanie Pana Jezusa, znowu prośbę, aby przybył. Więc można powiedzieć wręcz zaproszenie, tyle tylko, że do pewnej tragedii. Pamiętacie? Posłały więc siostry do Niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Czy Jezus odpowiedział na to zaproszenie? Tak, ale inaczej niż by się nam wydawało. Jezus nie wstał i powiedział: chory, a jaka temperatura? 40,5, no już lecę, nie? Nie. Wręcz możemy mieć wrażenie, że Jezus się nie śpieszy. Widzimy to, widzisz to, nie? Że Jezus nigdy nie pędzi. Nie ma tak, że i przybył Jezus nad Morze Galilejskie i powiedział im, żeby poczekali, bo jeszcze... On idzie w woli Bożej i punkt po punkcie, krok po kroku wypełnia wolę Bożą. Nie ma tego pośpiechu, tego popychania, tego krzyku, który w nas bywa. Ja czasami widzę to w swoim życiu. Kiedyś powiedziałem braciom, że kiedy widzę, że nie mam już czasu na nic, to jest pierwszy sygnał w moim życiu, że gdzieś wychodzę poza wolę Bożą. Bo normalnie nie mam czasu na nic. To nie jest Boże powołanie dla naszego życia, żebyś nie miał czasu na nic. I żebyś nie spał przez to, nie? Więc czy Jezus poszedł? Poszedł. Poszedł i wiecie, poszedł w czasie ciekawym, bo to zaproszenie wcale nie było takie sobie zaproszenie do chorego. My oczywiście dzisiaj z tej historii już wiemy trochę więcej, że on umarł, że Jezus go wstrzesił, tak, ale bądźcie w jego czasach. Oni go zapraszają, poszedł i to w czasie doskonałym dla świadectwa Ewangelii, ale w czasie absolutnie niedoskonałym dla wygody człowieka. To jest lekcja o Bożym czasie i miejscu. Pamiętacie, w Betanii Jezus i uczniowie nie byli mile widziani. Wręcz kiedy uczniowie dowiedzieli się, że idą do Betanii, no to normalnie byli załamani. Wręcz chcieli spytać Boga, co ty nie rozumiesz, że tam cię nie chcą? Jeszcze ci tam krzywdę zrobią, nie? Perspektywa tych odwiedzin była dla nich straszna. Po słowach Tomasza widać, że szli jak na śmierć. No to chodźmy i my z nim zginiemy tam, nie? Umrzemy tam. Ale my wiemy, że to śmierć tam przegrała, a Pan poszedł i zaniósł życie. Bo warto zaprosić Jezusa. Ale trzeba pamiętać, że kiedy zapraszamy Jezusa, to Jezus niczego nie zostawi tak, jak było. Jezus zaczyna działać, Jezus zaczyna się objawiać i zaproszenie Jezusa musi być w nas przygotowane na to. Ono nie może być formalne. Inne zaproszenie, które przyszło mi do głowy, to jest zaproszenie Pana Jezusa po świadectwie Samarytanki. Pamiętacie Samarytankę? Najpierw skandal, bo Jezus sam z kobietą przy studni. I to jeszcze, żeby było Samarytanka. Pamiętamy, jak Jezus ją potraktował z miłością, jak powiedział jej prawdę o jej życiu, jak rozpoczął działanie i ona pobiegła. I pamiętamy, jest Jana 4,40, tam nam mówi ten werset tak. Gdy więc Samarytanie przyszli do Niego, przyszli, no bo ona narobiła tyle huku, że się zlecieli z wszystkich wsi, nie? prosili go, aby u nich pozostał i pozostał tam dwa dni. Prosili, żeby został u Samarytan. To już jest w ogóle skandal. Został czy nie został? Został. Samarytanka, jak mówię, całą okolicę powiadomiła, robiła tyle hałasu, że inni się zlecieli. Dzięki jej świadectwu zaprosili Pana, a przecież on jej wcale nie powiedział łatwej prawdy i wcale nie powiedziała, słuchajcie, spotkałam kogoś, kto mówi takie fajne rzeczy, że będzie lżej żyć. Jezus zrobił jej raczej rewolucję w życiu. Jej życie już nigdy nie było takie same. Jezus nie powiedział jej łatwej prawdy, ale niełatwa prawda rozwiązuje niełatwe problemy. Jeśli pragniesz Jezusa, to znowu tu widzimy kolejna lekcja o zaproszeniu Jezusa. Że jeśli zaprosisz Jezusa, Jezus nie będzie patrzył, co myślą o tobie ludzie. Kiedy powiesz, przyjdź do mojego życia, zapraszam cię do mojego życia, to nie rozlegnie się taki głos, który powie, wiesz co? No ale akurat w okolicy mają cię za pijaka, albo nie wiem, za złodzieja, albo za takiego, siakiego i coś tam jeszcze wymieni któryś z tych rzeczy, co ludzie strasznie mówią, że to strasznie złe tak robić. Bóg ci nikt nie powie, wstydzę się ciebie, co ty, chłopie, po dwóch rozwodach? Co ty, pijanego cię widzieli wczoraj, nie przychodzę, nie? Nie, Jezus przychodzi. Jeśli pragniesz Jezusa, nie będzie patrzył na to, co myślą ludzie. On zostanie i zacznie działać, bo jego warunkiem działania jest to, że jest chciany. Jezus zmienia wszystko prawdą Ewangelii, odpowiada na zaproszenie. Czasem to zaproszenie jest przedziwne, bo go nie ma, a jest. Czasem Jezus pojawia się niezaproszony, bo wyczuwa, że jest pragniony, upragniony. Pamiętacie człowieka, który leżał ile lat przy siadawce chory? Kto pamięta? 38 lat. Chory. Nie miał chłop już pojęcia, czego chce i w co wierzy. Ale miał jedno wyznanie przed Bogiem. Panie, bo nie ma kogo, nie ma człowieka. Nie ma dla mnie pomocy, on mówił krótko mówiąc. Dla mnie nie ma szansy. Dlaczego dla ciebie nie ma szansy? No bo nie ma kogoś takiego, kto by mi mógł pomóc. A chcesz pomocy? Zobaczcie, Jezus przychodzi nawet wtedy, kiedy jest zaproszony bez słowa zapraszam. Przychodzi nawet wtedy, gdy nie potrafi właściwie dobrze nawet powiedzieć, czego chce. On przychodzi, bo on zna moje zdanie w całości, zanim je wypowiem. Wiecie o tym? Psalm 139. Ty znasz me słowo w całości, zanim jest na języku mnie. I potem tylko jedną rzecz do tego człowieka mówi. Robi w jego życiu rewolucję, ponieważ obecność Jezusa nigdy nie jest obojętna i mówi do tego człowieka tylko jedną rzecz. Potem mówi, by ów człowiek więcej nie, idź i nie grzesz więcej. Idź i nie grzesz więcej. A więc zobaczcie, za każdym razem i mógłbym więcej i więcej, kiedy Jezus poszedł tam, gdzie go chciano, albo nawet gdzie ktoś chciał, a nie wiedział, czego chce, Jezus zawsze w każdej z tych sytuacji zmienia okoliczności i sytuację. Jest tak, czy nie jest tak? Nigdy nie ma takiej sytuacji, że Jezus przyszedł i po prostu wszyscy powiedzieli, no fajnie, że był, ale nic się nie zmieniło. Nawet tam w Marka, gdzie wszyscy udawali, że go znają, mówili tak jak dużo ludzi u nas w Polsce, ja Jezus znam, mama Jezusa, Maria, Józef, wszyscy święci, bracia, jasne, że znamy. Tam pisze, że nie mógł wśród nich uczynić cudu, nie mógł też wielu uzdrowić, ale jednak niewielu doznało uzdrowienia. Jednak i tam znaleźli się tacy, co przeskoczyli to, że wszystko wiedzą i przyjęli to, co on ma. Jest też dziwna sytuacja w Biblii. Chciałbym, byście ją też zobaczyli, jeśli chodzi o zaproszenie Jezusa, ponieważ ona to wszystko powiąże na koniec tym, co chciałem dzisiaj, byśmy się nauczyli i zobaczyli. Ja wiem, że dzisiaj może bardzo dziwnie was prowadzę. Niektórzy z was siedzą i mówią, chłopie, do czego ty idziesz? Jedyny wyjątek, że ktoś chciał rozmawiać z Jezusem i jakby chciał, żeby Jezus się pojawił i coś zrobił, no ale tego nie dostał. Albo ten wyjątek, że ktoś chciał rozmawiać z Jezusem, lecz Jezus mu tego nie dał i nie chciał z nim rozmawiać, to był Herod. Bóg jakby skończył z Herodem. Jezus z nim w ogóle nie rozmawiał. Do Piłata został też przyprowadzony jako więzień, tak jak do Heroda, ale z Piłatem rozmawiał. W Łukasza 9 9 rozdziale, w 9 wersecie pisze, że Herod zaś rzekł: Jana, ja kazałem ściąć. Któż zaś jest ten, o którym słyszałem te rzeczy? I pragnął go widzieć. Więc mamy sytuację, że ktoś bardzo pragnie widzieć Jezusa. Tylko Jezus nie pragnie przyjść do niego. Herod chciał widzieć Jezusa dlaczego? Dla własnych celów. Jeśli Bóg nie jest tym, kim chce Herod, to Herod był gotowy i samego Boga zabić, jeśli by trzeba było. I Herod nie widział swojej małości, widział swoją władzę. Coś się w jego życiu stało. Jan głosił mu prawdę, ale w pijaństwie, kiedy był pijany, zdecydował się, co wybrać. Tam jest napisane u Marka, nie, że Herod chętnie słuchał Jana i szanował go. Słuchał chętnie, co Jan mówi, ale kiedy w letnim pałacu Heroda nad Morzem Martwym popili ze znajomymi, kiedy młoda kobieta zatańczyła, kiedy alkohol zaczął tańczyć w ich głowach, Herod wybrał towarzystwo. Zdecydował, że ważniejsze jest to, co ze względu na biesiadników mówi nam Słowo Boże. Co inni myślą jest ważniejsze, a nie co Pan Bóg myśli. Bo Jan głosił mu prawdę, ale w pijaństwie liczyło się towarzystwo. Potem już Herod nie ukrywa swojego gniewu, Jezus nie zamierza się go jednak bać. W 13 rozdziale faryzeusze przybyli, mówiąc do niego: wyjdź stąd i oddal się, gdyż Herod chce cię zabić. Jezus żadnej dyplomacji tu nie... Wiecie, co Jezus mówi, pamiętacie? Idź, idźcie i powiedzcie temu lisowi: oto wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. Jezus nie zamierzał nic z nim mieć wspólnego. Idąc dalej, czy Herod pragnął widzieć Jezusa? Tak czy nie? No tak, dokładnie tak czytałem, tylko sprawdzam, czy przeliczę. I pewnego dnia, kiedy Jezus jest aresztowany, w końcu Jezusa przyprowadzają do Heroda i ma okazję go widzieć. I Łukasz 28 pokazuje nam, jak dramatyczna jest ta sytuacja. My musimy też pamiętać, nie, że Jezus oddał swoje życie za nas. Jezusowi życia nie zabrano. Jezus je za nas dał. A po drodze było i poniżenie widzenia się z Herodem. Herod wtedy, ujrzawszy Jezusa, i tu jest absolutny szok, bardzo się ucieszył. Nie wiem, czy zauważyliście coś ciekawego. Większość ludzi, kiedy pierwszy raz spotkała Jezusa, wcale się bardzo nie cieszyła. Raczej padali mu do nóg i ze łzami zupełnie inaczej reagowali. Kiedy go spotkali, nagle zobaczyli, że ich życie jest nie tym, czym ma być. A ten się cieszy. Gdyż już od dłuższego czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. Cieszy się z Jezusa. Ta radość nas ostrzega. Coś jest nie tak. Inni, jak go spotkali, to płakali, buktowali. Pamiętacie tą kobietę? Nie mogła przestać płakać. Dalej, w 9 wersecie Biblia mówi nam, że Herod go wypytywał wieloma słowami. I zgadnijcie, na ile pytań Heroda odpowiedział Jezus. Zero. W ogóle się nie odzywał. Jakby Heroda nie było. Jakby się Bóg od niego odwrócił plecami. Słowa Heroda nie miały żadnej wartości dla Pana Jezusa. Nie istniał dla niego. Z Piłatem rozmawiał. Piłatowi odpowiadał. Bo często się ich tak porównuje. Herod, Piłat, nie? Razem. Nawet zostali przyjaciółmi przez Pana Jezusa, nie? Ale z Piłatem rozmawiał. Herod zabił Jana. Czasami możemy myśleć, no to za to, że zabił Jana, Jezus z nim nie rozmawiał. Tu jest tylko odrobinka prawdy. Bo to nie tyle chodzi o Jana, a o to, co naprawdę Herod zabił w Janie i w sobie. Bo wiecie, Herod w jakiś sposób, można powiedzieć, że w Janie prześladował Kościół. Jan nie był, wiecie, Jan nie był byle kim. To był powołany przez Boga, zapowiedziany przez proroków człowiek. Ale Herod, jego problem nie polegał tylko na tym, że był prześladowcą ludu Bożego. Szaweł też był prześladowcą ludu Bożego. Tu jest coś jeszcze. Jest coś, przed czym ostrzega Jezus w Marka 8. I nakazywał im, mówiąc: Baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i Heroda. Sadyceusz jest w innym miejscu, jest takie zdanie też. Tutaj mówi kwasu faryzeuszów i Heroda. Daje ich na równej linii, widzicie? Jacy by grzesznicy nie prosili Jezusa, jacy by ludzie nie podchodzili, Jezus zawsze miał dla nich dobre słowo. Do nich, do faryzeuszy mówił, wy groby pobielane. Na innym nauczaniu mówiłem, skąd to się wzięło, prawda? Że pobielano groby, aby wędrujący ziemią świętą pielgrzymi nie usiedli na grobie i przez to nie stali się nieczyści i nie mogliby wejść do świętego miasta, aby świętować. Więc by były widoczne. Bo ktoś nie widział, siedziałby na grobie i nie mógłby brać udziału w uroczystościach. Jezus tak do nich mówił. A jego nazwał lisem i mówi o jego kwasie. Jezus nigdy nie powiedział o kwasie Piłata, zauważyliście? Nie powiedział do uczniów, strzeżcie się kwasu Piłata. Ponieważ w Piłacie nie było żadnego kwasu. W prostytutkach nie było tego kwasu. W zbóju, który wisiał na krzyżu obok Jezusa, co oznacza, że naprawdę popełnił porządne przestępstwa, nie było tego kwasu. Bo ten kwas to nie są nasze grzechy, bo on narodził się po to, aby nasze grzechy zmazać, zgładzić. Oto baranek Boży, który gładzi grzech. To nie o to chodziło. Mateusz mówi o kwasie faryzeuszy i sadyceuszy właśnie, też jak tu było wspomniane, ale Paweł też go nie miał. Zwróćcie uwagę, że Paweł, kiedy prześladował naród Boży i sam się do tego przyznaje, mówi nam jedną ważną rzecz. Myślałem, że czynię dobrze, że robię to dla Boga, że tego chce Bóg. I kiedy mu Jezus powiedział, czego Paweł chce, życie Pawła absolutnie, całkowicie, totalnie się zmieniło. Faryzeusze i Herod używali Boga do własnych celów i korupcji. Bóg był im tylko po to potrzebny, żeby oni byli górą, żeby oni mieli rację i oni będą mówić Panu Bogu, co ma robić. I teraz mówi te słowa, które przed chwilą cytowałem do uczniów zmartwionych brakiem chleba, nie? Oni się martwią, mają tylko jeden chleb. Jakby dając ostrzeżenie, że mówi, słuchajcie, jest to fałszywy zakwas. Bo on mówi, strzeżcie się kwasu. Ten kwas to jest ten zaczyn, zakwas, który był chleba. I oni myślą, że on o chlebie mówi, nie? Stąd się wzięło przysłowie, że jeden mówi o niebie, drugi o chlebie. Oni poznali prawdę, ale zakwasili ją. Uczynili zaczyn śmierci. Zaczęli z Bożej prawdy robić sobie swoją prawdę, swoje pożywienie, swój chleb, swoją rzeczywistość, która niszczyła wszystko, co ukochał Jezus. Wszystko, co Bóg chciał mieć z człowiekiem. Uczniowie Pana nie muszą się martwić o chleb. On jest z nimi. Chleb życia jest z nimi. Niech tylko jak Izrael idą z nim, a będą spożywać go w swoim czasie dosyta tyle, ile trzeba. Nie chodzi o to, by teraz robić chleb, lecz aby być blisko chleba życia i strzec się za kwasu tamtego chleba, fałszywości, kłamstwa i morderstwa. A więc oto widzimy, że Jezus odpowiada na zaproszenie. Kiedy człowiek mówi, zapraszam, Jezus odpowiada na zaproszenie, gdy człowiek pragnie Boga. Bóg chce być kimś, kogo pragniemy. I chciałem dziś powiedzieć właśnie o tym, czy zaprosiłeś Jezusa do swojego serca? Czy to w ogóle coś znaczy? Czy takie określenie jest właściwe? Czy na tym się kończy? Czy ktoś, kto może to powiedzieć, może powiedzieć teraz, idź do domu, jesteś zbawiony? Do Boga wystarczy wołać w modlitwie. Nie trzeba mieć na to jakichś ludzkich warunków albo zgody jakichś ludzi czy specjalnego miejsca. Bóg słyszy w celi więziennej, w lochach podziemnych, w samolocie, na ziemi, pod ziemią i w łodzi podwodnej słyszy. Nie wystarczy jednak, to jest to, co do was chciałem dziś powiedzieć, celowo pokazałem te zaproszenia, nie wystarczy zaśpiewać pieśni, przyjdź Duchu Święty. Ja pragnę i wierzyć, że przyszedł. Trzeba naprawdę, śpiewając tą pieśń, chcieć, by przyszedł. Bóg nas nie powołał do uprawiania ładnego śpiewania, ale do uwielbiania Boga również przez pieśni. I nie wystarczy, wiecie, śpiewać pieśni, przyjdź Duchu Święty, pragnę. Trzeba rzeczywiście Go pragnąć, bo jak Mu mówię, przyjdź, to On przychodzi, a kiedy przychodzi, nie chce, abyśmy byli obojętni. Nie chodzi o to, by znać tekst pieśni, lecz by pragnąć poznania Boga. Nie chodzi o to, by poznać pieśń. Chodzi o to, byśmy poznali Boga i o to, aby ludzie przez nas nie poznali naszej gadki, naszej teologii, naszych piosenek, aby poznawali Jezusa. Amen. A więc zaproszenie nie wystarczy. Nie chodzi tylko o to, jeśli zaprosisz, powiem to tak. Na przykład, jeśli zaprosisz mnie do siebie i powiesz, Mirek, przyjedź do mnie, zapraszam cię do siebie, do domu. I ja przyjdę, tyle tylko, że w domu cię nie ma. To czy mogę powiedzieć, że mnie nie zaprosiłeś? No nie, zaprosiłeś mnie. Tyle tylko, że twoje zaproszenie było, jak to mówią w Polsce, guzik warte. Nic nie było warte. Nie było cię w domu. Ja przyszedłem, tylko ty nie miałeś dla mnie czasu, nie? Na przykład, albo na odwrót, gdybym ja ciebie zaprosił, to samo, nie? Czy to miało sens? Nie, to nie miało sensu. Byłem zaproszony, byłem. Miało sens? Nie miało. Gdybym na przykład podszedł do ciebie i powiedział ci tak, słuchaj, chcę cię zaprosić do restauracji na dobry obiad. Ty byś przyjechał, ja bym ci powiedział, wiesz co, my tu z żoną siedzimy, a ty masz tam stolik w drugim końcu sali. Tam sobie idź siądź. Czy to zaproszenie miałoby sens? Nie miałoby sensu. Jak zaprosiłeś Jezusa? Jak zapraszamy Jezusa? Dlatego powiedziałem, nie chodzi mi o bawienie się słowami. Chodzi mi o rzeczywistość. I tutaj dochodzimy do najbardziej znanego wersetu w tym zapraszaniu, gdzie często ewangeliści go cytują i uznają, że to jest cała prawda, a to jest i nie jest cała prawda, bo mówią tak, tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Zwróćcie uwagę, że tu w ogóle nie ma żadnego zaproszenia Pana Jezusa, ono jest w domyśle. Tu jest to, co się powinno stać po tym, gdy Go zaprosimy. Sam ten werset jest oczywiście w pewien sposób wyrwany z kontekstu. Sam w sobie może być źle nawet zrozumiany. Całość mówi nam, że cały świat i jego lud go nie przyjęli. Przyszedł do swoich, lecz swoi go nie przyjęli. Świat go też odrzucił. I pośród całej tej ślepoty, tych, którzy go nie przyjęli i odrzucili, od początku byli tacy, którzy coś w nim zobaczyli i go przyjęli. A tym, którzy go przyjęli, dał pewne prawo stać się dziećmi Bożymi. I tu nie chodziło w tym przyjęciu o to, że zobaczyli, że są tacy mądrzy i tak dobrze widzą. Nie chodziło o spostrzegawczość i logikę. Bo kiedy Piotr powiedział, że ty jesteś Mesjaszem, pamiętacie, co odpowiedział Jezus? Nie ciało i krew. To nie są rzeczy, które ty zobaczyłeś, bo jest taki wyuczony i tyle czasu ze mną. To jest coś, co dostałeś w objawieniu, bo Bóg zobaczył w twoim sercu jakąś gotowość. Nie, Bóg to daje tym, których jest to coś, do czego teraz zmierzamy tu. To nie było objawienie z krwi i ciała. Nie chodziło o spostrzegawczość, jeszcze raz mówię. A więc nie wystarczy zaprosić Jezusa do swojego serca. Trzeba, czy do swojego życia bardziej prawidłowo mówiąc, trzeba Jezusa nie tylko zaprosić, ale trzeba Jezusa przyjąć. A kiedy Go już przyjmiemy, to trzeba Mu zacząć wierzyć. A więc moje pytanie nie brzmi, czy ja i ty zaprosiliśmy Jezusa? Zaprosiliście? Ja zaprosiłem. Przyjęliście? I ja tu badam swoje serce. Chcę być tym, co Go naprawdę przyjął. Chcę być w domu, chcę być w sobie. Chcę być dla Niego, kiedy przyjdzie. I nie tylko chcę Go przyjąć, bo kiedy Go w końcu przyjmę i zacznie działać, to chcę Mu również wierzyć. Tutaj mamy trzy różne działania. Dokładnie trzy. Zaproszenie jako odpowiedź na Ewangelię, a więc zapraszam Jezusa do mojego życia. Przyjęcie jako efekt zaproszenia. Słyszycie mnie? Przyjęcie jako efekt tego, że zaprosiłem. Zapraszasz mnie? Ja przyjdę. Pytanie, czy chcesz mnie przyjąć? Dlatego mówię, tu nie chodzi o piosenkę Przyjdź Duchu Święty. No bo on przyjdzie, on poważnie to traktuje. Pytanie, czy ja będę w domu? Czy ja będę chciał go przyjąć? A więc trzy rzeczy powiedziałem. Zaproszenie jako odpowiedź na Ewangelię, przyjęcie jako konsekwencja i efekt zaproszenia i wiara jako odpowiedź na przyjście. Miłość, wiara, współczucie bez działania są nic nie warte. Wiara bez uczynków jest martwa. Podobnie miłość. Miłość bez uczynków jest warta nic. Współczucie bez uczynków jest nic nie warte. Są rzeczy nic nie warte, jeśli coś z tym nie zrobimy. I w tym zbawieniu nie z uczynków, bo wszyscy wiemy, że zbawieni jesteśmy nie z uczynków, lecz przez wiarę. Przyjęliśmy go i mu co? Uwierzyliśmy. My nie zrobiliśmy czegoś, żeby być zbawionymi. On nas zbawił, ale właściwie przyjęliśmy dar łaski. Wszyscy się zgadzamy, że nie robienie nic, nic nie zmienia. Zgadzacie się? Jak nic nie robisz, nic się nie zmieni. Nawet najwięksi zwolennicy zbawienia z łaski zachęcają, by coś z tym zrobić. Czy wystarczy jedynie zaprosić i to wszystko? Czy wystarczy może jedynie uwierzyć i jest się zbawionym? Tak, to wystarczy, że uwierzyłeś. Trzeba jednak właśnie uwierzyć, a nie tylko zaprosić. Bo nie chodzi o to, żebyś powtórzył za kimś modlitwę. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa, przyjmij mnie, Idźcie do domu, idziecie do nieba. To nie jest tak, że masz teraz Jezuska w serduszku. Masz Jezuska w serduszku i idź do domu. Bozia jest po Twojej stronie. Co bzdury, nic takiego nie ma. Przyjęcie Jezusa jest czymś pięknym, zmieniającym na zawsze dzieje naszego życia. Moje życie się absolutnie zmieniło, odkąd Jezus przyszedł. Moja cała rodzina to powie. I chcę w tym trwać. Nie zawsze mi się to udaje. Uczę się mówić przepraszam. Wiele razy zawalam, a wiem jedno, że jeśli go zaprosiłem, to go muszę przyjąć, a jeśli go przyjąłem, muszę mu wierzyć. I jeśli chcę mu wierzyć, to się zmagam, bo są rzeczy w moim życiu, które mi w tym chcą przeszkodzić. Nie ma takiej modlitwy, co zbawia. Nie wiem, czy wiecie. Wiecie o tym? Nie ma modlitwy, która zbawia. Zbawia Zbawca. Zbawia Zbawca na krzyżu. A jeśli już bym powiedział o modlitwie, co zbawia, to bardziej bym powiedział o Jego modlitwę za mnie, a nie o mojej modlitwie do Niego. Nie ma we mnie takiej modlitwy, którą jak powiem, to na pewno nie pójdę do piekła. Jest zbawienie wynikające z wiary, która przemienia i czyni nas uczniów. A więc jeśli Go naprawdę zaprosiłem, jeśli Go naprawdę przyjąłem i jeśli Mu naprawdę uwierzyłem, to czy mogę mieć jakieś dowody na to, że to się stało? Dowód brzmi tak. Jeśli zaprosiłeś, przyjąłeś i uwierzyłeś, to każdy ci powie, że zupełnie się zmieniło twoje życie. Że jesteś innym człowiekiem. W Nowym Testamencie nigdzie nie ma modlitwy o przyjęcie Jezusa, ale jest uczniostwo, naśladowanie Jezusa, droga, która jest rewolucją. To nie chodzi o to tylko, że ktoś go po prostu sobie przyjął, albo jeśli przyjął i tylko tak chcemy to nazwać, to musi to w sobie zawierać wiarę i posłuszeństwo temu, co Jezus naucza. Zaproszenie Jezusa łączy się z uwierzeniem i trwaniem w tym uwierzeniu. Nie zapraszam kogokolwiek. Zapraszam kogoś, kto wierzy, że jest Zbawcą i zmieni moje życie. Wiara niesie zmianę. Jaką? Wiara niesie zmianę. Jak byście opisali zmianę, która niesie ta wiara? Zaprosiłem, przyjąłem, uwierzyłem. I to niesie zmianę. Ta zmiana jak się nazywa? Dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Najprostszy człowiek, który raz w Biblię przeczyta, powie, czy raz usłyszy, powie wam jedno, że dziecko Boże to nie to samo, co zwykły świecki człowiek nieznający Boga w tym świecie. Zgadzacie się czy nie? Czyli jeśli dał mi prawo stać się dzieckiem Bożym, jestem kimś innym, kto nim nie jest. I szkoda, że nie jest teraz moja rzecz w tym, żebym mu głosił i żeby był. Ale nie jestem tym samym, czym są ludzie, co nie są, nie? Bo wiara niesie zmianę. Ta zmiana nazywa się, że stałem się dzieckiem Bożym, czyli inaczej stałem się czymś, czym nie byłem wcześniej. Dzieckiem Bożym. A to ktoś całkiem inny niż stary kulec. Stary kulec, nie chcielibyście go poznać. Nie miał w sobie nic i ja nie mówię, że teraz nie wiadomo, co mam. Ja powiem tak teraz, chodzę do przedszkola u Pana Bogu, do zerówki, uczę się, ale moje życie na pewno wiem, że się zmieniło. Jeśli to się stało, to widać zmianę. Gdy zaproszono gdzieś Jezusa, jeśli zaprosimy gdzieś Jezusa, sprawy się zmieniały. Jezus nigdy nie był neutralny. Jeśli Go przyjęli i uwierzyli, sprawy się zmieniały. Bóg nigdy nie powie, słuchaj, możesz kraść w poniedziałki, co założyć we wtorki, plotkować w środy, tylko broń Boże, żebyś w niedzielę coś nie zrobił. To nie jest Ewangelia, to nie jest żadna zmiana, to jest kwas faryzeuszy. Życie się zmienia tu i teraz, stąd aż do wieczności, moje życie jest inne. I dalej to już nie jest życie tego, że zaprosiłem, że przyjąłem, że uwierzyłem. Wiecie, co jest czwarte w tym wszystkim? Kiedy już zaprosiłem, kiedy już przyjąłem, kiedy już uwierzyłem, to jakie byście dali czwarty punkt? To się zakochałem, to Go pokochałem. I odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go, do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Zaproszenie Jezusa tu i przyjęcie Go jako Zbawcy sprawi, że mamy zaproszenie tam. Byście zaprosili mnie i oto jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. A potem, jak się świat skończy, no to już Go nie możemy zaprosić, bo świat się skończył. Wtedy wy będziecie ze mną. I rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, i tu jest prawdziwa radość dopiero, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka, i rzecze do mnie, to jest prawdziwe Słowo Boże, zapraszam was do siebie. Serce każdego wierzącego, serce Kościoła bije, pamiętacie jak brzmi EKG Kościoła, nie? Robili wam kiedyś EKG? Podłączają i tam lekarz słucha, co serce mówi. Jakbyście podłączyli do naszego Kościoła EKG, to zdrowy jest wtedy, kiedy EKG brzmi tak. Maranata, Maranata, przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu. A Bóg wtedy mówi, serce tego Kościoła bije we właściwy sposób. Jeśli w EKG brzmi, mało mamy pieniędzy, mało mamy pieniędzy, mało mamy pieniędzy. Bóg mówi, biedaki, macie coś z sercem. A więc, czy zaprosiłeś Jezusa? Myślę, że nie muszę mówić dalej. Powtórzyłem to 20 ileś razy. Czy zaprosiłeś Jezusa? Czy zaprosiłem? Możesz to ocenić. Bo wszystko się zmieniło. Jeśli nadal trwam w tych samych grzechach, w tych samych brudach, jestem takim samym człowiekiem jak 5, 10, 15 lat temu, to nie oszukujmy się, bo kiedy przyjdzie godzina śmierci, godzina próby i czas ciemności, okaże się, że będziemy jak ten chłop z tym koniem na ulicy. Że tylko powtarzaliśmy to, co powtarzają inni. Ale niestety nic się nie stało. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Amen. Bądźcie błogosławieni, przyjaciele. Pomyślmy o tym. Pozwólmy Duchowi Świętemu do siebie mówić. Ja wiem, że to nie była najprostsza lekcja. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje zbawienie. Panie, faktycznie chcę Cię zapraszać każdym dniem, każdym porankiem. Chcę Cię przyjmować każdą myślą, każdym uczynkiem. Chcę wierzyć w każde Twoje słowo i w tym wszystkim stawać się uczniem Twoim, aby zamieszkać w Twoim domu, Panie. Dziękuję Tobie, że Ty wzywasz nas do siebie, że Twoje słowa to nie są tylko słowa, a życie sobie płynie dalej, ale Twoje słowa przemieniają naszą wieczność. Błogosław dziś tych, którzy słyszeli. Włóż to w nas, abyśmy wiedzieli, że w posłuszeństwie Twemu Słowu jest nasze trwanie, że dałeś nam przepiękne prawo na tym umierającym świecie być dziećmi Boga żywego. Panie, wiem, że nie jestem Nim przez to, że gdzieś zapisałem, ale przez to, coś Ty w moim życiu zrobił. I dziękuję Ci za cudowne zbawienie, cudowną Bożą łaskę, którą dałeś mi, Panie, w moje życie. Błogosław też, Panie, dzisiaj i próbę chóru, orkiestry. Daj nam błogosławieństwo na czas wyjazdu, ewangelizacji, która przed nami. W Twoje ręce się powierzamy i na ten czas próby, i na czas weekendu, na czas podróży. Wywyższamy Twoje święte imię. Dziękujemy Ci i przyjdź, Panie Jezu. Amen.